To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Chydź, chydź, chydź.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Czas na kolejną migawkę w Radiu Szczecin. Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na rozmowy o fotografii. Rozmów będzie przynajmniej kilka. Co najmniej dwie wystawy, kolejne dwie wystawy w Szczecinie są do obejrzenia. Będziemy rozmawiali także o zdjęciach, które zrobiliście ostatnio na 88. plenerze fotograficznym Migawki. Byliśmy na 70-leciu Arkonii Szczecin. Tak z tego, co zauważyłem, bo oczywiście na naszym facebookowym profilu Migawka mogliście obejrzeć zdjęcie tych osób, które przyszły, ale to z tego, co widzę i z tego, co się okazało, to nie są jeszcze wszyscy, bo doszło do mniej więcej zdjęć i często była taka informacja w mailach, że no nie mogłem tak rano na 9, ale poszedłem później i bardzo się z tego cieszę, że nawet jeżeli nie byliście na naszym spotkaniu bezpośrednio, to później doszliście i robiliście zdjęcia. O tych fotografiach jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali. Naturalnie znajdziecie już na radioszczecin.pl/migawka całą tę galerię. Polecam już teraz sobie obejrzeć. A w międzyczasie posłuchacie mojej rozmowy, bo no tak, słychać doskonale w tle, nie jestem w radiowym studiu. Jestem w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Szczecińskiego Oddziału SPAF-u. To jest na ZUCie, to jest Wydział Elektryczny, to jest 26 kwietnia. Nieraz już tutaj byłem, za każdym razem mówię mniej więcej jak tutaj dojechać, to tak trzeba wjechać powiedzmy między drzewa. Jest taki wjazd trochę niepozorny i się zjeżdża w dół i jest ten budynek. Nieraz przy okazji wystaw SPAF-u już tutaj z mikrofonem Radia Szczecin i Migawka tutaj była. Mój gość Jerzy Undro, były fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, na emeryturze, ale nie takiej, ale na aktywnej emeryturze, bo oglądamy twoją wystawę, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Jerzy Undro już też gościł w Migawce, znajdziecie to na naszej stronie w archiwum, chociażby przy okazji prezentacji twoich zdjęć ze wschodu, czyli to były zdjęcia chociażby z Afganistanu, zdjęcia fotoreporterskie ewidentnie. A tutaj to mnie tak troszkę zaskoczyłeś, bo wystawa Łyk Kalifornii, ja oglądam widoczki.
Tak, owszem, tak to można nazwać. Łyk Kalifornii to jest 5 tygodni, w tym najbogatszym, a jednocześnie najdroższym stanie Ameryki, a który no, do powiedzenia ma przede wszystkim, jeżeli chodzi o fotografię, poprzez niesamowite światło, niesamowitą przestrzeń i dlatego postanowiłem zostać przy tym, to znaczy poświęcić swój pobyt generalnie na fotografowanie przy okazji, bo to był taki rajtowy pobyt na fotografowanie pejzaży, krajobrazu Kalifornii. Morza, wody, trochę powietrza, aczkolwiek wdarło się tam parę elementów, tak, no nie mogłem sobie pozwolić, żeby nie sfotografować paru, nie umieścić tu paru zdjęć.
No, no konkretnie dwóch.
Dwóch, trzech, tam jest trzecie, tak, trzecie zdjęcie reporterskie i to o tyle istotne, że właściwie one powstawały kompletnie przy okazji zwiedzania, oglądania, fotografowania tych innych miejsc. One się trafiły po prostu i nie mogę sobie odmówić odpoczywającego bezdomnego na przykład wśród korzeni największego drzewa, drzewa, które ma największą koronę, ponad 200 lat, w Santa Barbara. To jest największa korona drzewa na kontynencie północnej, a w Ameryce. No a bezdomny sobie wśród tych korzeni odpoczywa ze swoim całym dobytkiem, a korzenie są imponujące. Zresztą takie różne smaczki, może niezbyt takie mocno reporterskie, ale po prostu zarejestrowany pobyt tam w innym miejscu w czasie zimy. Tam jest zima, a tak była zima, jak ja byłem. To wcale nie wygląda. Kąpałem się w Pacyfiku też 3 razy. Generalnie codziennie rano z Santa Barbara udawaliśmy się na plażę. Słońce tam dziwnie wschodzi. Generalnie często we mgłach wschodzi, potem się raptem czyści, a potem znowu się mgła pokazuje. Albo wieczorne, jak to takie tu zdjęcie, to jest w Monterey, wieczorne, gdzie też niesamowicie wręcz, ja tu mówię, idiotyczne chmury, idiotyczne światła przychodzą i nie pozwoliłem sobie, żeby tego nie sfotografować. Musiałem to zrobić.
Jaki jest łyk Kalifornii według fotoreportera, który przez wiele lat pracował w Polskiej Agencji Prasowej, Jerzego Undro. Tę wystawę możecie oglądać na ZUCie, Wydział Elektryczny, to jest formalnie, to jest galeria Szczecińskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Do kiedy?
Do przez 2 miesiące, do 19 lipca.
Migawka.
Po wizycie w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Szczecińskiego Oddziału na ZUCie szczecińskim. Przypomnijmy, tam zdjęcia byłego fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Jerzego Undro, a teraz obiecywałem, że wrócę do studia i porozmawiamy o fotografiach, które zrobiliście na ostatnim 88. plenerze fotograficznym Migawki. Przypomnę, to było spotkanie z okazji 70-lecia Arkonii Szczecin i przy ulicy Arkońskiej na stadionie w zeszłą sobotę od 9 rano, żeśmy dzielnie walczyli. Grały przede wszystkim dzieciaki i myślę, że tutaj głównie zdjęcia dzieciaków będziecie oglądali w naszej galerii. Od razu zachęcam, żeby otworzyć na Radio Szczecin.pl / Migawka. Oczywiście w akapicie pod audycją są zdjęcia, o których więcej będziemy mówić, bo ostatnio zdarzało się tak, że ja sam o tych zdjęciach opowiadałem, a tym razem ułatwiłem sobie sprawę, no ale wiemy o tym, że w Szczecinie pracuje kilku fotoreporterów uznanych, m.in. Marcin Bielecki z PAP-u, czyli były fotograf z PAP-u i jest obecny fotograf z PAP-u z Polskiej Agencji Prasowej. Marcin Bielecki lubi zdjęcia sportowe, nieraz się żeśmy spotykali, ja sobie tak nawet kilka razy hobbystycznie, że tak powiem, przyszedłem na przykład do hali robić zdjęcia i poznałem, co to jest ciężki chleb fotografowania przy niezbyt dużym świetle, a trzeba na przykład robić zdjęcia piłki ręcznej, a jest to gra bardzo szybka i tam Marcin parę rzeczy mi podpowiedział. No to zanim porozmawiamy o tych fotografiach, które zrobili nasi słuchacze, to może właśnie kilka rzeczy, o których byśmy mogli po tym plenerze powiedzieć. Myślę, że osoby, które nas teraz słuchają i były na tym spotkaniu, są też mądrzejsze o wiele tych doświadczeń, no bo to jednak fotografia, wiesz, możemy sobie o tym gadać, a pójść i zrobić zdjęcia, doświadczyć tego meczu, tego, co się na tym dzieje, to jest bezcenne. Spotkaliśmy też Ryszarda Pakiesera i on mi, wiesz co, powiedział, że te dzieciaki, bo to młodzież, malutkie dzieci grały, najmłodsze roczniki, i powiedział mi, że to nawet trudniejsze niż ta dorosła piłka, bo one się ruszają szybciej i zdecydowanie bardziej nieprzewidywalnie, no bo wiesz, mamy profesjonalną drużynę piłki nożnej, to mamy tam napastników, pomocników, obrońców, oni się mniej więcej ruszają po tym boisku, a dzieciaki, no one tak trochę jeszcze, wiadomo, że tam niby byli napastnicy, no był bramkarz, ale tutaj te pozycje były płynne i czasami ciężko było się wstrzelić. Masz też takie doświadczenia pewnie.
Dzień dobry Państwu, no sport jest chyba jedną z najtrudniejszych dziedzin takich fotograficznych do zrobienia. Jaki by nie był, odpocząwszy, nie wiem, od żeglarstwa, skończywszy na piłce nożnej, jest bardzo trudny, zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, oprócz może szachów, gdzie też jest trudno zrobić, bo trzeba zachować ciszę, więc jak jest
trzaskasz
migawką, to sam miałem taką historię, że zostałem wyproszony, bo zaburzałem ich ciszę i myślenie.
To wejdę Ci z tymi szachami w słowo, to Ja bym to odniósł do koncertów, że wiesz, jak idziesz na koncert metalowców i oni machają tymi głowami, to jest nawet łatwiej, bo oni są tacy sami z siebie fotogeniczni, z tym rozwianą czupryną, a jak idziesz na jazzmenów i oni są tacy skupieni na tym instrumencie, to czasami trudniej zrobić fajne.
A w filharmonii idzie jeszcze gorzej, bo jest i cisza, i wszystko słychać.
I tak z tym do tych szachistów bym odniósł, no bo też siedzą nad tymi, mają skupione miny i to też trzeba oddać jakoś.
Dokładnie, nie? Tak. I sport jest na tyle specyficzny, że zanim ktokolwiek zacznie fotografować sport, to ja mam taką radę też swoją życiową, bo się parę razy na tym naciąłem, idąc na jakąś dyscyplinę, żeby chociaż cokolwiek o niej wiedzieć, tak teoretycznie.
Wiesz, byliśmy na piłce nożnej.
Ja rozumiem, ale ja kiedyś pamiętam, jak fotografowałem pierwszy raz futbol amerykański i za chińskiego Boga nie wiedziałem, o co chodzi.
Futbol amerykański też żeśmy fotografowali w Migawce.
Ale o co chodzi i gdzie się ustawić, i naprawdę w przerwie rozmawiałem z sędzią, żeby mi wytłumaczył, o co chodzi w tych młynkach, nie młynkach, gdzie oni będą zagrywać tą piłkę. To jest dość istotne, bo wtedy trzeba się ustawić. Tu wcześniej rozmawialiśmy, jest parę takich zasad, może nie spisanych nigdzie, ale...
A właśnie, bardzo bym cię prosił, żebyś o tym powiedział.
Którymi się kierują, przynajmniej tak jak ja pracuję w mediach, w prasie, na pewno wszystko przodem.
Czyli unika, musi być twarz od przodu,
Unika się zdjęć zawodników od tyłu. No, nic nie znaczy. No chyba, że jest to jakaś tam wyjątkowa sytuacja.
Tak, znaj zasady, łam zasady.
Tak, ale generalnie wszystko, co przodem. W piłce nożnej jest tak, że wypada, żeby była piłka.
W kadrze.
I coś, co może teraz przy aparatach cyfrowych dużo ludzi zapomina o tym, ale motyw zdjęcia powinien wypełniać 70% klatki zdjęcia. No, mhm. Tak to, żeby nie wyciągać potem na komputerze, że się kadruje po prostu jakieś tam 10%.
Ten zawodnik
musi być dość duży, dość blisko. I następna zasada jest taka, że musi być dynamika, musi być widzieć w danym sporcie, który się fotografuje, że to jest, no, jest to sport, jest to walka, żeby były jakieś emocje, czy na twarzach zawodników, czy coś. Sami wiemy, że na piłce nożnej mogą być mecze nudne i naprawdę niefotograficzne i siedzimy nieraz i się męczymy, bo zawodnicy no, po prostu nie walczą i te zdjęcia są nijakie. Ja to zresztą zawsze mówię, że jaki mecz, takie zdjęcia, także to też nie ma co tam kruszyć kopii, jak po prostu nie biegają do piłki.
No to nie biegają.
To nie biegają. Zdarza się tak. Obojętnie jaki sport się fotografuje, naprawdę trzeba troszeczkę o nim wiedzieć. W żeglarstwie też kiedyś od żeglarzy mi się dostało, bo akurat uchwyciłem nie tak żagle ustawione, jak być powinny, im się te zdjęcia nie podobały.
Rozumiem.
Więc też musiałem się dowiedzieć, kiedy idą na wiatr, pod wiatr i tak dalej, pewnie żeglarze będą wiedzieli.
No myślę, że tutaj też kwestie techniczne. Oczywiście, jeżeli rozmawiamy o zawodnikach na boisku, no to z szerokokątnym obiektywem nie wbiegniemy.
No,
oczywiście
no
możemy szerokokątnym robić jakieś tam kulisy, tak? Jakieś tego typu sytuacje, ewentualnie...
Zazwyczaj szerokim to się, jak jest rzut karny, staje się gdzieś tam za bramką, żeby mieć całą bramkę.
Tak, albo mamy też na wyzwalane aparaty, że stoją właśnie w rogach bramek, tak, są ustawione zdalnie wyzwalane aparaty.
Tak, teraz jest wręcz taka moda, żeby tam fiszaje jakieś były pozakładane. I,
rybie oka, szerokokątne, mocno.
Tak, i...
No i też myślę, że ważna rzecz, żeby zamrozić ruch, znaczy oczywiście zależy co chcemy, bo możemy przykładowo, jeżeli to są sporty samochodowe, możemy użyć techniki paningu, panoramowania, czyli wiedzenia obiektywem za obiektem, tutaj wtedy czasy powinny być dłuższe, czasy naświetlania, natomiast w piłce nożnej, to tak z tego co patrzyłem, to 1,640 sekundy, 1,200 to już było trochę za mało.
To też jeszcze zależy, czy grają w dzień, czy wieczorem, przy Jupiterach i tak dalej. Tu wspomniałeś o sportach halowych, kiedyś na tej ręcznej się widzieliśmy. Pamiętam, sam się zdziwiłeś, że nie jest łatwo. Jest, no szczególnie też... na hali na Twardowskiego, gdzie jest ciemno, żółto, a zawodnicy bardzo szybko biegają. To trzeba ISO podbijać bardzo wysoko, wtedy są ziarna. Trzeba dobrze się zbalansować ze światłem, bo niestety też jest tak, że na wielu halach...
Z balansem bieli.
Niestety jest tak, że na wielu halach, że zresztą nawet na stadionie Pogoni w dwóch rogach jest ciemniej. Po prostu, więc nawet ustawienie manualne, że na sztywno sobie ustawiam jakiś czas, czasami
nie działa,
bo po prostu wbiegają w strefę, gdzie nie ma światła i tyle. Jest po prostu ciemniej.
A propos ISO, to też dobieramy po prostu, czułość matrycy dobieramy do czasów, tak?
Czyli
ciągniemy to ISO tak długo, aż nam te czasy się odpowiednio skrócą. I tak jak mówiłeś, gdzieś w ciemnej hali to się może okazać, że mamy nagle ISO 6400.
Jest mało.
I jest 1,200, a jest piłka ręczna i to jest mało. Na przykład.
Jest mało. Więc trzeba na pewno na sportach nie błyskamy fleszem. To już od wielu lat zresztą.
A dlaczego? To jest, tak zapytam od razu.
Przeszkadza to zawodnikom.
A, no jasna sprawa.
Wyobraźmy sobie, że gościu prowadzi akcję, ma rzucić w ręcznej do bramki, dostaje.
Ostatnia sekunda meczu,
dostaje, nie wiem, stoi czterech fotoreporterów i wszyscy błyskają fleszami. On jest po prostu oślepiony, więc od wielu lat nie. To też jest jakaś tam niepisana zasada, bo ja nigdzie nie widziałem jakiejś, ale nie robi się. Trzeba przyznać, że jest coraz lepiej, bo na przykład na hali Azoty no, światło mamy super, więc tam nie ma żadnej potrzeby.
Trzeba powiedzieć, że no, aparaty, nawet te amatorskie, bo ja nie mówię tutaj o profesjonalnych konstrukcjach tych reporterskich, za tam 30 tysięcy złotych na przykład jeden flagowiec kosztuje jednego producenta i myślę, że dwóch flagowych producentów to ma mniej więcej w takich cenach te aparaty. No i tam nawet na wysokich czułościach spokojnie da się pracować, ale nawet w tych konstrukcjach, nazwijmy to amatorskich, półprofesjonalnych, można już ciągnąć tę matrycę, że tak powiem, czułość matrycy można podciągać, nie jest tak źle. Dobra, słuchaj, zrobiliśmy wstęp, myślę, że czas najwyższy na zdjęcia. Wspominałem o tym, że widzicie je w akapicie pod audycją. Od imion, alfabetycznie od imion są ułożone. fotografię, które przysłał pan Artur Kłem. Wybrałem zdjęcie numer 6. Wybrałem je, wiesz dlaczego? Zwróć uwagę. Mamy tutaj zawodnika, jest od przodu, tak jak powinien być. Tu jest piłka bliżej kadru, ale jest też piłka na reklamie. I masz takie wrażenie, że on kopnął tę wielką piłkę, na tą reklamową, a nie tą taką normalną.
Bardzo fajne ujęcie. Poza tym sam zawodnik jest mocno dynamiczny. No to jest właśnie to...
Kopie. Jest wyraz twarzy
też. Chwileczką rozmawialiśmy. No i tak jak mówisz, w drugim planie te raz, dwa, trzy nawet piłki znajdujące się wskazywałyby, tak jak się robi odbicia w lustrach, takie niekończące się, no to mniej więcej to ten sam efekt. Bardzo fajne zdjęcie.
Kolejna fotografia, Eugeniusz Bednarski, zdjęcie numer 8. No tutaj odchodzimy na chwilę od sportu na boisku, ale wiesz, takie ujęcia też się robi.
Tutaj,
czyli tutaj się wiesz, ściskają się przed meczem, mobilizują się w kółeczku.
Może wcześniej też we wstępie nie zdążyłem powiedzieć, bo są takie sytuacje, kiedy zdjęcie z meczu niekoniecznie musi być z meczu. Mówię w tych 90 minutach, które grają. Ale bardzo często chodzą takie zdjęcia, mówię chodzą w sensie medialnym.
Tak, no bo ty pod takim kątem, czy to jest do opublikowania, czy nie?
Różne scenki przedmeczowe bądź pomeczowe. No, wyobraźmy sobie, że po przegranym meczu siedzącego załamanego zawodnika częściej wezmą różne gazety do publikacji niż samo zdjęcie z meczu, bo przegrali i on jest smutny. I
przykładowo finał Ligi Mistrzów.
Bądź na odwrót, cieszą się zawodnicy, fetują z kibicami i tak dalej.
Kolejna fotografia, wybrałem zdjęcie pana Grzegorza Bery, wybrałem zdjęcie numer 2. No eleganckie.
Bardzo dobre zdjęcie.
Opowiedzmy może, co na nim jest, bo to radio.
Dwóch walczących zawodników o piłkę. Piłka pośrodku między nimi. Oni bark w bark walczą. Jeszcze z tyłu fajnie się...
No właśnie, zwróciłbym uwagę na dopełnienie kadru.
Dogrywają zawodnicy. Często w tego typu zdjęciach, to ja też mówię, problem jest taki, że jak się kadruje zdjęcie, bądź się robi zawodnicy z tyłu, szczególnie w drugim planie...
Pytanie, jak oni się ułożą.
Są obcięci, gdzieś kawałek nogi wyjdzie z kadru.
Tak.
To jest brzydko, jest
źle. To też chciałem, zwróciłbym uwagę, tak moje doświadczenie, że owszem, układałem sobie jakiś kadr, mniej więcej wiedziałem, co w tym kadrze jest, ale po wciśnięciu spustu raz, że tył, nie wiadomo, co z tyłu wyjdzie, ale też i ten przód, no masz tylko jakiś kadr jakiś, a jakie będą mieli miny, co się wydarzy w tym ułamku sekundy, kiedy opadnie migawka, to nie jesteś w stanie do końca przewidzieć.
To zdjęcie bardzo, bardzo dobrze zrobione. W fajnym momencie uchwycony.
Tutaj zmieniamy nieco. Grzegorz Siwa postarał się o zmianę do czerni i bieli. Fotografia numer 4 wybrałem. To jest zdjęcie, zwróć uwagę, ławka rezerwowych od tyłu, czyli wydawałoby się, że tak nie powinno, ale tutaj mamy w mocnym punkcie zawodnika jasna koszulka z dwójką. Jest bardzo mocne, gdyby fajnie skomponowane zdjęcie.
No to jest to, co powiedziałem, że nie robimy zdjęć od tyłu, wszystko co przodem. To jest zasada medialna, ale łamy zasady. To jest bardzo dobre zdjęcie, zresztą dużo mówiące, można sobie dopowiedzieć tu wiele historii takich meczowych.
Tak, że może właśnie oglądają, jak drużyna przegrywa, a może właśnie...
A może to rodzice, którzy się ubrali, bo jak tam grały dzieciaki.
Tak. Kolejne zdjęcie z kulis, no bo też piłki trzeba przynieść do grania. Tutaj pan Krzysztof Słowik, fotografia numer 2. Ładne kolory mi się podobają, zestawienie kolorystyczne.
Ładne kolory, ładnie skadrowane. Poza tym no też typowo zdjęcie symboliczne, czyli nie zdjęcie z meczu, ale zdjęcie piłek i tak wszyscy wiemy, że to jest piłka nożna. Tak,
tak jest. Maciej Moskiewicz, fotografia numer 5. No też mamy bramkarzy na boisku. Zwróć uwagę, tutaj fajnie, dynamicznie widzimy, że zdjęcie jest, po prostu jest zawodnik, który łapie piłkę. No właśnie, tylko obcięty jest zawodnik z pola na pierwszym planie. Jak sądzisz, moim zdaniem to jest okej.
Jest okej, tak. Zawsze można się zastanawiać, czy ten zawodnik powinien być, czy nie. Można się też zastanowić,
tylko
czy
wiesz,
na przykład nie skadrować na samego bramkarza. No to już jest wybór autora zawsze. No,
tu widzisz, gdyby było szerzej skadrowane, tak żeby uchwycić tego zawodnika z pola, żeby go złapać, to bramkarz byłby
bramkarz,
daleko.
Tak, tak,
byłby
dlatego oddalony. Mówię, że może by skadrować bardziej na samego bramkarza, ale zdjęcie jak najbardziej dobre.
Mhm. Maciej Słowik, fotografia numer 3. To jeden z najmłodszych uczestników naszego planeru i z tego co wiem, po raz pierwszy 10-latek przyszedł, także tutaj rozmawiamy o takim zdjęciu grupowym po prostu. Nie ma na nim piłki, dzieciaki chyba przygotowują się do meczu albo gdzieś tam biegają.
No tak, to jest też takie zdjęcie, które robi się, żeby mieć większość zespołu, większość zawodników.
Tak.
Dobrze,
zastanawiam...
że nie jest statyczne, oni się ruszają. No widzimy, że tu jakąś winietę chyba założyli.
Tak, tutaj góra jest troszeczkę...
I dół.
Chyba
i dół
bardziej rozmyta niż to, chyba gdzieś w jakiejś ciemni było rozmyte.
Chyba zabieg artystyczny.
Tak. Fotografia numer 9. Mówiłeś o tym, że się robi zdjęcia zawodników, jak się cieszą. No to Marek Pijanowski, proszę bardzo, tutaj się chłopaki cieszą elegancko.
Jest zdobyty gol, wszystko takie.
Cała drużyna.
Cała drużyna. Zawsze się poluje na takie zdjęcie po zdobytym golu, żeby mieć radość zawodników.
Dobrze, mamy kolejną fotografię. Marta Teschner. No tutaj znowu bym powiedział, że to jest takie nieco artystyczne ujęcie tematu. Nie wiem, czy by się załapało do prasy. Marta Teschner, ujęcie numer 12, bo to tak trochę na nogi. No, oni są.
No nie, do prasy by się nie ten, bo no, obcięta głowa, zdjęcie na nogi.
Ale mi się podoba ta scena, wiesz, tutaj. Jeszcze mocniej podkadrował, żeby w ogóle same nogi, nie? Żeby jeszcze bardziej obciąć te korpusy.
I w pionie.
Tak, i w pionie. O, proszę bardzo. Taka sugestia, pani Marto. I Mirosław Tomczuk, fotografia numer 8. To ciekawe, czy zdobyli tutaj tego gola, czy nie? Jak myślisz, padła? Bo to jest takie zdjęcie, główka jakaś, ktoś skacze.
Czy to są obrońcy, czy napastnicy teraz?
No wiesz, rozmawialiśmy o tych dzieciakach, że tam te pozycje były płynne. Tak więc,
no ale jest zdjęcie z akcji, więc też dobrze.
Obejrzeliśmy te fotografie z Marcinem Bieleckim, Polska Agencja Prasowa. Bardzo ci dziękuję za te kilka rad dotyczących fotografii sportowej. To tak post factum. Bo oczywiście można nagrywać takie rozmowy przed pójściem na plener, a teraz tak, macie doświadczenie, wiecie jak było, posłuchaliście Marcina. Jakieś sugestie, może warto wziąć to pod uwagę i zapraszamy do fotografii sportowej.
Nie bójcie się też zdjęć pionowych, bo tu widzę, że większość było chyba w poziomie.
Poziomy, ale to wiesz, to też ja w radiu, my też mamy poziomy na stronie radioszczecin.pl, to wiesz jak działa, ale piony tak, też
pion,
się czasami
poziom,
przydają.
Szczegół, ogół, takie są zasady.
Pion, poziom, szczegół, ogół. I tym optymistycznym Marcin Bielecki, dziękuję ci bardzo za wizytę, a ja wychodzę jeszcze.
Migawka.
Cóż za wspaniałe spotkanie, bo przyjechałem do Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, żeby obejrzeć kolejną wystawę po konkursie BZWBK Press Photo. Przypomnijmy, że w Migawce na stronie radioszczecin.pl / Migawka znajdziecie całkiem niedawno rozmowa z Janną Mrówką, czyli laureatką pierwszej nagrody, czy też zdobywczynią zdjęcia roku. Mówię miłe spotkanie, bo w drodze, że tak powiem, złapałem Karolinę Jonderko, która przyjechała tutaj robić warsztaty z osobami, które się zgłosiły. To są bezpłatne warsztaty, co roku zresztą organizowane przez organizatorów konkursu BZWBK Press Photo. No to, bo widzę, że jesteś w biegu, tak króciusieńko. Rozmowę z tobą też oczywiście mamy w archiwum Migawki na radioszczecin.pl / Migawka. Możecie to również znaleźć. Pokrótce o samym konkursie, bo no ja już z Janną Mrówką o tym rozmawiałem. No jak to jest możliwe? No a gdzie uchodźcy na zdjęciu roku? A gdzie, nie wiem, jakieś poważne wydarzenia? No jak to jest możliwe, że zdjęcie roku to jest zwykła fotografia z jednej z polskich wsi? Żartuję naturalnie, tak spróbuję podpuszczać, ale to niewątpliwie zaskakujący był werdykt jury.
Ja myślę, że był zaskakujące, aczkolwiek to właśnie jest to niezwykłe, że zależy kto jest w jury, jak ci ludzie się dobiorą, co im w duszy gra. W
I jaki
momencie.
Zestaw zdjęć przyjdzie,
jaki
prawda?
Jaki zestaw zdjęć przyjdzie, bo może stwierdzić, że po prostu uchodźców jest już za dużo, że chcą zmienić klimat. To jest tak indywidualne, wystarczy porównać BZWBK Press Photo z Grand Press Photo, gdzie te są zupełnie dwa inne światy, więc z konkursami jest tak, że to jest tak naprawdę loteria dla fotografa. Wszystko zależy od jury, więc...
No my tu też mamy oczywiście szczeciński akcent, Tomek Lazar ze swoim bardzo fajnym zdjęciem z tygodni mody, zresztą i z Tomkiem rozmawialiśmy o tym, to też znajdziecie na radioszczecin.pl / Migawka. Są też odnośniki do tych całych galerii, bo to nie tylko przecież jedno zdjęcie, ale całe reportaże naprawdę bardzo interesujące. No dobrze, no to o tych zdjęciach już mówiliśmy, a jakie ty byś jeszcze poleciła osobom, które słuchają teraz Migawki, które przyjdą tutaj do muzeum, na jakie zdjęcia twoim zdaniem warto zwrócić uwagę z tych nagrodzonych i wyróżnionych?
Ja myślę, że każde zdjęcie z nagrodzonych jest warte uwagi. No, zachęcam generalnie do czytania opisów, bo to zazwyczaj ludzie tak po prostu płyną po tych obrazach, podoba mi się, nie podoba, podoba mi się, nie podoba. A
czy jest efekt wow, czy nie ma?
Czy jest efekt, a czasami jest efekt wow, jak się przeczyta tekst i w tym momencie zupełnie zmienia się kontekst zdjęcia, zupełnie inaczej na niego patrzymy. Wiem, bo moje na przykład materiały bez opisu w ogóle nie funkcjonowały.
Podobno jedno zdjęcie za 1000 słów jest takie przysłowie, jak to jest?
No też są takie zdjęcia, no, ale ja na przykład ja osobiście takiej fotografii nie uprawiam. Ja lubię mieć tekst, ja lubię mieć kontekst. Ja nie lubię, jak mam wszystko na zdjęciu podane na tacy. Ja jednak lubię szukać, zgłębiać się w to, co jest, szukać jakichś smaczków. Jak mam wszystko podane na tacy, to tak trochę nudno.
Nie da się ukryć, że to tak jest z tą fotografią, z tym zdjęciem roku, bo to może się wydawać, co za problem zrobić taką fotografię i dopiero kiedy bierzemy aparat do ręki, kiedy zaczynamy praktykować tę fotograficzną sztukę, to nagle się okazuje, że takie niezaaranżowane, tak naturalna fotografia, jaka jest w tym reportażu, bo to jest w ogóle też reportaż, nie tylko zdjęcie roku, no to nie jest takie proste.
Nie, tym bardziej, że widać, że poświęcone jest wiele czasu, że fotograf stał się niewidzialny tylko przez to, że ta pani jeździła tam bardzo długo, przebywała z tą rodziną bardzo długo, na tak długo, że oni już dla nich się stała niewidzialna, więc ona mogła zarejestrować takie momenty. Plus opis do tego zdjęcia też jest ważny, że właśnie ten to jest ojciec, który bardzo rzadko się widzi z córkami, że ciężko pracuje za granicą. Więc
wydawałoby się, zwykła scena nabiera zupełnie innego wymiaru.
Oczywiście.
No i ten fotograf niewidzialny, bo przecież wiemy, że ludzie podświadomie nawet pozują. Oni tam nie pozują, są sobą, co bardzo trudno na fotografii uchwycić. Karolina Jąderko, w trakcie warsztatów, także cieszę się, że cię złapałem. Ja lecę oglądać zdjęcia i do zobaczenia.
Zapraszam
po raz kolejny.
Do zobaczenia.
No i już jestem. Są fotografie. Jestem w tej sali tutaj jednej z bocznych, ładnie oświetlona. No podejdę do zdjęcia Tomka Lazara. Drugie miejsce, kultura, sztuka, zdjęcie pojedyncze. Tomek Lazar, właśnie o tej fotografii rozmawialiśmy. No i nie da się ukryć, że taka fotografia inaczej funkcjonuje niż miniaturka w internecie. Pierwsze miejsce, kultura i sztuka, zdjęcie pojedyncze. Też myślę, bardzo ciekawa fotografia. No tak jak mówiła Karolina przed chwilą, no tutaj trudno wyróżnić nieciekawe fotografie. Każda z nich w jakiś sposób nas, myślę, zainspiruje, zaciekawi. Przeczytajcie te opisy. Zapraszam do Muzeum Techniki Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie na ulicę Niemierzyńską. Tak przejdę jeszcze te fotografie, zobaczę, cóż tutaj tak ciekawego. Można nawet sobie dalej stanąć. Na przykład pierwsze miejsce, przyroda, zdjęcie pojedyncze Marka Berezowskiego, fotografia z Pekinu, z Chin, takie fajne to miasto, ta fotografia wydawałoby się, że kolorowa, taka troszeczkę monochromatyczna, czarno-biała, no i tak mówię, mogę tutaj przechodzić przez kolejne zdjęcia, ale to ja mam nadzieję, że tak jak ja robię to szybko i skrótowo, tak wy spokojnie sobie przejdziecie, spokojnie obejrzycie te zdjęcia, no to jest jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, także myślę, że no po prostu wypada tutaj być. A teraz migawka się jeszcze nie kończy i teraz będzie, myślę, niespodzianka.
Migawka.
Wiecie już, gdzie oglądać wystawę pokonkursową BZWBK Press Photo. Wiecie też, że na stronie radioszczecin.pl/migawka znajdziecie w dziale archiwum audycji, znajdziecie rozmowę z Joanną Mrówką, czyli osobą, która wygrała tegoroczny, ten prestiżowy konkurs dla fotografii prasowej. Polecam gorąco tę rozmowę. I oczywiście polecam wystawę w Muzeum Techniki Zajezdnia Sztuki, Muzeum Techniki Komunikacji Zajezdnia Sztuki, o tak dokładnie, przy ulicy Niemierzyńskiej. Będziecie mogli oglądać te zdjęcia. Naprawdę warto, myślę, bo to jednak w internecie to w internecie, a tak na żywo, duże wydruki to jest zupełnie inny temat. O tym nieraz w migawce mówiłem, pewnie jeszcze nieraz to powtórzę. A teraz mała niespodzianka, bo mówiłem, coś wspominałem, że może jeszcze w tym miesiącu pójdziemy na plener. Ktoś się zdziwi, no jak to? Przecież w tej audycji to dopiero co omawialiście z Marcinem Bieleckim z PAP-u, dopiero co omawialiście zdjęcia z ostatniego naszego spotkania, z zeszłego tygodnia, ze stadionu Arconi, 70-lecie tego klubu. Fajne fotografie sportowe, które możecie obejrzeć na naszej stronie, w dziale galeria, tam zresztą w ogóle wszystkie galerie, ze wszystkich 88 plenerów. No a tu plener goni plener, bo jeden trzeba było nadrobić i już mam gościa w studiu radiowym. 89. spotkanie niniejszym, czas zapowiedzieć. A będzie to spotkanie ciekawe, myślę. Takich obiektów jeszcze, myślę, nie fotografowaliśmy. Jakoś sobie nie przypominam. Pamięć może już z wiekiem nieco szwankuje, ale chyba jeszcze na tyle dobrze kojarzę, bo to będzie może i trochę fotografia makro, jeżeli będziecie mieli ochotę, ale to może być na przykład też fotografia reporterska, taka no reportażowa wręcz. I tym razem, no bo zazwyczaj jak się robi ciepło, to wychodzimy na zewnątrz, a tym razem proponuję bardzo fajne wnętrze, mianowicie stara rzeźnia na Łasztowni. Stara rzeźnia na Łasztowni, tam w przyszłym tygodniu będzie można podziwiać wielką makietę pełną kolejek. Chłopaki już się, myślę, cieszą, słuchający audycji. Ze mną Wojtek Kowalski z Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei. Nie spotykamy się w starej rzeźni, ale wy tam wystawicie swoje zbiory. No to takie, wiesz, marzenie małych chłopców. Wielka makieta z kolejkami, prawda?
Oczywiście, że tak. To zaczynało się, wszyscy z naszych kolegów zaczynali za malucha wtedy, jak byli mali, te pierwsze kolejki, zestawy.
Piko jeszcze za komuny.
Tak, właśnie wtedy dostawali te pierwsze swoje zestawy od rodziców gdzieś tam pod choinkę, czy tam na jakieś urodziny, czy jakieś inne tam rodzinne wydarzenia i to wszystko u nas zostało. Kiedyś wyciągnęliśmy to z szafy i teraz po prostu się tym bawimy. Robimy z tego różne makiety, budynki i jeździmy tymi kolejkami po tych naszych stworzonych przez nas własnoręcznie krajobrazach.
No ale to wynajmujecie jakiś hangar wielki, jak to jest, bo to są duże makiety.
To znaczy na co dzień urzędujemy na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na ulicy Cukrowej. Mamy tam pomieszczenie dzięki dziekanowi, który bardzo nas wspiera.
No, chłopaki lubią kolejki.
Tak jest.
A dziewczyny lubią?
Są dziewczyny też oczywiście. Mamy jedną koleżankę, która jest bardzo zakręcona, specjalistkę w drzewach. Aha. Także i na co dzień sobie tam urzędujemy, na co dzień mamy tam magazyn, bo niestety no z racji na to, tego, że potrzeba na to faktycznie sporo miejsca, to raczej to wszystko jest tam składowane, a na co dzień pracujemy na poszczególnym wycinku, powiedzmy, naszego szlaku kolejowego i każdy go upiększa w miarę czasu, którym dysponuje.
A słuchaj, to jak to jest? Czy wy staracie się odtworzyć jakieś prawdziwe szlaki, czy tak staracie się ponieść fantazji, żeby to było no takie spektakularne, że tak powiem? Jak to jest?
Jedno
no bo,
i
wiesz,
drugie.
Jeździmy pociągami.
Jedno i drugie. Także są wycinki szlaków naprawdę istniejących. Chłopaki w tej chwili budują stację Glinki, to jest Szczecin, tam przy Hucie, w skali 1 do 87. Są też inne, również odtworzone w sposób rzeczywisty, ale przede wszystkim chyba lepiej jest budować na fantazji po prostu. Coś sobie zaplanować i spróbować to zrealizować.
Słuchaj, co my będziemy fotografowali w Starej Rzeźni, powiedz? Co to będzie właśnie za makieta? Opowiedz też oczywiście o pociągach, które będziemy fotografowali, no bo to są miniaturki, ale
rzeczywiste modele pociągów, które w rzeczywistości jeździły na polskiej kolei, jak i na kolejach niemieckich, bo to przede wszystkim na tych modelach bazujemy. Także będą i lokomotywy parowe, będą lokomotywy spalinowe, elektryczne, także pełen przegląd taboru, który był używany na kolejach polskich i niemieckich.
Rozumiem. Słyszałem, że to nie jest tanie hobby, bo fotografia to nie jest tanie hobby i profesjonalne obiektywy potrafią, potrafią kosztować, ale te kolejki słyszałem, że to...
To znaczy, ja zasady... Nie ma chyba taniego hobby. Każde hobby do pewnego momentu, do jakiegoś pułapu ono funkcjonuje, ale dochodzi się do pewnego miejsca, kiedy to musi kosztować po prostu, bo no, nie ma hobby, które jest tanie. No.
Dobra, tak dyplomatycznie wybrnąłeś.
No taka prawda, no. No nie da się tego inaczej powiedzieć. No zawsze można, od czegoś jak się zacznie, no to można pociągnąć tam troszkę taniej. No ale przychodzi ten moment, kiedy chcemy zrobić coś niepowtarzalnego, czego ktoś inny nie ma, no to niestety wtedy nie dość, że trzeba poświęcić parę złotych, to jeszcze do tego trzeba poświęcić czas, żeby to wykonać, także no
tak
taka
się
prawda.
Wiesz, tak się zastanowiłem. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Czy jest dużo firm, które robią tego typu modele? No wiesz, też by powiedział, w czasach internetu, to gdzie tam kolejki? A no, jak to jest?
Tych firm trochę jest. No głównie to są firmy raczej niemieckie, bo z racji tradycji tego, że oni to chyba zaczęli dawne DDR-y, wtedy to funkcjonowało bardzo dobrze. Są oczywiście polskie firmy. Nie jest ich bardzo dużo, ale jest ich kilka na pewno i jeżeli ktoś chce coś sobie prezentować, to faktycznie wystarczy zajrzeć do internetu i problemu z tym nie ma.
Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei zaprasza w przyszłym tygodniu do Starej Rzeźni. To będzie weekend, sobota i niedziela. My się spotkamy w niedzielę 29. W momencie, kiedy my rozmawiamy, to tak wszystko dzieje się na gorąco. Ja w tym momencie właśnie czekam na telefon ze Starej Rzeźni. Za chwilkę, myślę, że jeszcze po krótkiej przerwie w migawce wam opowiem o tym, kiedy dokładnie, o której godzinie, bo tak nie ukrywam, że postaram się, żeby się udało no tak odrobinę wcześniej wejść, jeszcze przed wszystkimi zwiedzającymi, żeby chociaż mieć tak pół godzinki dla siebie. I to, co powiedziałem, to nie jest tak, że tylko rozmawiamy tutaj o fotografii samej makiety. Mm-hmm. Oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście robili te zdjęcia. To może być fotografia makro jak najbardziej. Ale jeżeli będziecie mieli ochotę, można pobawić się fotoreportera i właśnie poczekać, kiedy
przyjdą ci zwiedzający.
Już, jak się dowiedziałem w Starej Rzeźni, już dzieciaki czekają z niecierpliwością.
Jak zawsze.
Myślę, że dzieciaki pochylające się z chwytem nad tą makietą, to będzie coś naprawdę fajnego. Będzie można do niej w miarę blisko podejść, tak technicznie cię zapytam.
Tak. Będzie można podejść w miarę tak na wyciągnięcie ręki, ale będziemy bardzo prosić o niedotykanie.
Oczywista oczywistość. Jakbyście chcieli się zainteresować tym hobby, to przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei będą na miejscu. Wojciech Kowalski odwiedził studio Migawki. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Widzimy się za tydzień, jednym słowem.
Zapraszam bardzo serdecznie.
Przed chwilą słyszeliście zaproszenie na kolejny 89. plener fotograficzny Migawki. Będziemy robili zdjęcia, makiety, pociągi, kolejki. To wszystko, myślę, że fajnie się będzie prezentowało w kadrze. Chociaż wspominałem jak gdyby o przynajmniej dwóch możliwościach, jakie widzę, żeby zrealizować ten temat. No po pierwsze, tak jak mówiłem, można pobawić się fotoreportera i poczekać na to, aż przyjdą ludzie, żeby zrobić zdjęcia na przykład zachwyconych dzieci, które podziwiają pociągi. Ale można też pobawić się w makrofotografię, czyli w skrócie bardzo ogromnym rzecz ujmując, takie obiektywy, które pozwalają podejść bardzo blisko fotografowanego obiektu, bo pamiętajcie, że każdy obiektyw ma swoją odległość ostrzenia, przykładowo klasyczne tele 70-200 to tak zazwyczaj jest około 1,5 metra, więc nie da się podejść blisko kolejki z takim obiektywem, a z obiektywem makro jak najbardziej da się to zrobić. No wiecie, no nie każdy takie obiektywy ma, no ale takie obiektywy są oczywiście w salonie Sigma Pro Centrum Szczecin. Wojtka Lisowskiego już myślę znacie, nie pierwszy raz w Sigmie jesteśmy. No i bardzo fajnie, cieszę się, że znowu jest okazja, że pomożecie naszym słuchaczom, że wypożyczycie obiektywy na ten plener. Fizycznie to będzie wyglądało w taki sposób, ja od razu uprzedzę, że jak teraz słuchacie audycji, no to weźcie już sobie, odpalcie maila jak chcecie, zajrzyjcie na stronę lensfoto.pl, żeby zobaczyć jakie obiektywy Sigma ma makro, chociaż tu Wojtek pewnie jeszcze zaraz wszystko opowie. No i wysyłajcie maile na sklep @lensfoto.pl. Wojtku, co w takim mailu powinno być?
Dzień dobry, Wojciech Lisowski, Sigma Pro Centrum Szczecin. Przede wszystkim będziemy potrzebować, jaki będziecie chcieli mieć obiektyw, do tego z jakim mocowaniem. Część osób wysyła nam informacje, jaki obiektyw i
Bo wy macie do kilku, Nikon, Canon, Sony, Pentax.
Dokładnie, jak najbardziej. Też pojawi się jeden obiektyw, który wydaje mi się być hitem, to znaczy 50-100 ze światłem 1.8, a w odróżnieniu od ostatniego pleneru, z którym wspólnie braliśmy udział w zamku, to tutaj właśnie tam były popularne obiektywy szerokokątne, tutaj przypuszczam, że bardziej będziemy skupiali się na szczególe.
O właśnie, bo to wiesz, mówiłem o stronie lensfoto.pl, ale to tak jakbyś pokrótce mógł przybliżyć, jakie macie obiektywy makro w tej chwili.
Przede wszystkim z takich typowych obiektywów makro to jest 105.
Ta długa lista, trzeba sprawdzić.
150 i 180, ale.
Czyli
jest...
105, 150, 180. 105, 28, 150, 28 i 180, 28.
Ale też mamy obiektywy bardziej uniwersalne, to znaczy 18-200, 18-300, które mają opcję makro, to znaczy można podejść bliżej. Oczywiście, co dusza zapragnie, jeżeli dostaniemy wcześniej informację, że ktoś chce uchwycić to całość po prostu reportażu, tak jak wspominałeś, szerokim kątem, to jak najbardziej.
To też bardziej takie uniwersalne obiektywy.
Ale wtedy to bardziej pod konkretną zamówienie, to znaczy pod konkretną osobę, żeby poinformowała, bo nie będziemy chcieli, nie stawiamy sobie po prostu rybiego oka jako priorytety, tylko bardziej tym razem chwytamy szczegóły w odróżnieniu od ostatniego pleneru.
Dokładnie tak, czyli 105, 150 i 180, wszystkie obiektywy ze światłem 2.8, bądź też 17-70, to jest do pełnej klatki?
Tutaj te pozostałe...
To są do niepełnej klatki, czyli 17-70, 2.8.4, 18-200, 3.5, 5.6 i 18-300. 3556 to są obiektywy takie uniwersalne, ale także z funkcją makro. Wysyłajcie teraz już, myślę, maile na sklep @lensfoto.pl, no bo tutaj, no cóż, kto pierwszy, ten lepszy. Musicie oczywiście dowód osobisty, tak, dane do jakiego aparatu i Wojtek będzie w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę, to będzie, od razu też powiem, bo kiedy rozmawiałem przed chwilą, to jeszcze ta godzina nie była znana, już ją znam, to będzie przyszła niedziela 29 maja, niedziela, godzina 9.30, spotykamy się przed starą rzeźnią na Łasztowni. Będziemy mieli chwilę, żeby jeszcze zanim przyjdą odwiedzający, żeby porobić trochę zdjęć także z obiektywami Sigma. Fajnie. Widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu. Dzięki za pomoc. A ja jeszcze wrócę do studia na chwilę, takie małe postscriptum.
Dziękuję, tylko jeszcze zaznaczę, że kolejność zgłoszeń ma znaczenie, ponieważ liczba tych obiektywów makro jest ograniczona, a po tym, co właśnie ostatnio miało miejsce w zamku, to akurat mieliśmy pełną listę, to znaczy... Wszystkie obiektywy, które były szerokokątne, najciekawsze, już bardzo szybko miały rezerwację.
No dobra, no to wiecie co robić.
Migawka.
trochę się najeździłem w tej migawce, a tak już zupełnie na koniec małe postscriptum. Z powodów, no cóż, złośliwości internetu martwego, tudzież żywego, miałem pewne problemy ze ściągnięciem zdjęć, które przysłaliście po ostatnim plenerze i z tego powodu w tej rozmowie z Marcinem Bieleckim z Polskiej Agencji Prasowej nie wspomnieliśmy o zdjęciach Henryka Petruczenko i Marty Kościuchy. No, widziałem, że te zdjęcia przyszły w terminie, natomiast z jakichś powodów serwer pocztowy, nie wiem dlaczego tak się stało, no cóż, bywa niestety i tak, więc nadrabiając z kolekcji Henryka Petruczenko wybrałem zdjęcie numer 1. No tutaj mamy to, o czym mówił Marcin Bielecki, czyli większość piłkarzy, tych młodych piłkarzy, których sfotografowaliśmy na naszym ostatnim 88. plenerze, jest odwróconych twarzą, tylko jeden strzelec jest od tyłu, że tak powiem. Panie Henryku, tylko zwróciłbym uwagę, że odrobinę za dużo dołu, odrobinę za dużo jest tej murawy i ci piłkarze są nieco zbyt brzegu kadru. Może warto było przykucnąć, to też był pomysł, żeby fotografować jak gdyby z ich wysokości, tak? A oni są troszeczkę niżsi od nas, zresztą w kulisowych zdjęciach z pleneru zobaczycie, że wiele osób, w tym ja, albo siedziało na tej murawie, albo klęczało, chociaż oczywiście można też było wstać, dlaczego nie? No i jeszcze zdjęcie Marty Kościuchy, już tutaj sprawdzam, fotografię numer 7 wybrałem, znajdziecie ją także naturalnie w katalogu z najlepszymi, z tymi wybranymi zdjęciami, o których mówiłem w audycji. Wybrałem fotografię numer 7, dynamiczny kadr, teleobiektywem naturalnie, bo widać tak, zwróćcie uwagę, jak ławka rezerwowych jest, że tak powiem, doklejona do sytuacji, która dzieje się na boisku. Oczywiście ta ławka była nieco od tego boiska oddalona, ale właśnie teleobiektyw ma to do siebie, że nieco plany dokleja. Także tutaj fotografia numer 7, dynamiczna walka na boisku i tutaj znowu oni są w centrum kadru, być może odrobinę przesunąć w lewo, odrobinę inaczej skadrować, być może jest to jakiś pomysł na tę fotografię. No i tym sposobem już kończymy. Mówiłem przed sekundą o zdjęciach z pleneru numer 88, przypomnijmy plener numer 89 tuż. No i na tym plenerze będziemy w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę fotografować kolejki. Słyszeliście przed chwilą Wojtka Lisowskiego z Sigmy Pro Centrum. Wysyłajcie maile na sklep @lensfoto.pl. Myślę, że warto sobie zarezerwować szkło makro, chociaż nie tylko, może i szeroki kąt i robić zdjęcia reporterskie. O tym też oczywiście wspominałem. 89. spotkanie pod starą rzeźnią. Spotkamy się w przyszłą niedzielę o godzinie 9.30. Andrzej Kutys, bardzo serdecznie dziękuję za tę migawkę. No i do usłyszenia za tydzień. A co?
Chydż. Migawka. Magazyn o fotografii.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.